Gościem Radia Maryja jest minister sprawiedliwości, prokurator generalny, pan minister Zbigniew Ziobro. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca i witam wszystkich radiosłuchaczy, szczęść Boże.
Panie ministrze, w sieci, w internecie opublikowane zostały oświadczenia majątkowe prokuratorów wszystkich szczebli. Teraz każdy może zobaczyć, jaki majątek, jakie nieruchomości ma prokurator. Proszę powiedzieć, skąd ta decyzja, by odtajnić oświadczenia majątkowe, które składają prokuratorzy?
Ujawnienie oświadczeń majątkowych jest jednym z elementów służących transparentności, jasności, przejrzystości, a więc temu, co utrudnia korupcję. Jeśli bowiem tajne są majątki, źródła dochodów prokuratorów, sędziów, czy w niektórych krajach polityków, no to mogą się oni dorabiać wielkich fortun, czasami nawet niekoniecznie działaniami zgodnie z prawem. A w sytuacji ludzi, co do których można oczekiwać najwyższych standardów etycznych, uczciwości i takiej właśnie przejrzystości, bo przecież to są ludzie, w których ręce oddajemy sprawiedliwość, oddajemy uczciwość, oddajemy walkę z korupcją, to tutaj sytuacja powinna być wyjątkowo jasna. Dlatego też rząd koalicji Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Zjednoczona Prawica, zanim jeszcze nawet został powołany, w swoim przesłaniu programowym zapewniał, że jeśli przyjdzie nam wziąć odpowiedzialność za sprawy państwa obszaru sprawiedliwości, to jednym z elementów, który zrealizujemy, będzie właśnie wprowadzenie jawności w sferze oświadczeń majątkowych, tak sędziów, jak i prokuratorów. I to właśnie się dzieje. Już się dzieje, nastąpiło, jeżeli chodzi o prokuratorów, bo oświadczenia majątkowe prokuratorów są już dostępne na stronach internetowych. A niebawem też będzie dotyczyło sędziów, w tym wypadku, jeżeli chodzi o sędziów, to są bardzo duże protesty części tego środowiska, bo dzisiaj sędziowie korzystają ze szczególnego przywileju, bo po pierwsze ich oświadczenia majątkowe nie są jawne, a po drugie, jeżeli nawet złożą fałszywe oświadczenia, to inaczej niż zwykli urzędnicy w państwie czy politycy, sędziowie nie odpowiadają za złożenie fałszywego oświadczenia jako za przestępstwo, tylko odpowiadają jedynie dyscyplinarnie. To się zmieni. Sędziowie będą traktowani tak samo przez prawo, jak każdy inny urzędnik państwa, a sądzę zresztą, że od sędziów można wymagać więcej. Powinny być od nich surowsze nawet wymagania niż od zwykłego urzędnika.
No właśnie, czy pana zdaniem to ta jawność oświadczeń majątkowych prokuratorów, sędziów, czy to będzie kolejne zderzenie, jak niektórzy sędziowie o sobie mówią, z kastą sędziowską?
No to jest bardzo, bardzo smutne, że sędziowie, czyli część tego środowiska, prominentna część, nawet publicznie w obecności kamer, sama siebie nazywa kastą nadzwyczajną, wyjątkową kastą. No, wiemy, z czym się kojarzy kastowość społeczeństwa, że są kasty i są podkasty, są może być prawie nadludzie i podludzie. No, widać, że tego rodzaju sformułowanie, które padło z ust bardzo znanej sędzi i przedstawicielki środowiska sędziowskiego na tym tak zwanym kongresie sędziów polskich, nie tyle, że nie spotkało się z jakąś dezaprobatą, korektą, zawstydzeniem, ale przeciwnie, spotkało się, ku mojemu zdumieniu, z gromkimi brawami zgromadzonych sędziów i przedstawicieli Trybunału Konstytucyjnego. To bardzo smutne, bo to mówi o kondycji, niestety też moralnej, przynajmniej tych ludzi, którzy takie owacje oddali pani sędzi Kamińskiej, która opowiadała o tej nadzwyczajnej kaście, jaką mają być sędziowie. Nie ma kast, jest służba. Po pierwsze służba, po drugie służba i po trzecie służba i pokorna służba państwu, społeczeństwu, obywatelom. I na tym polega autorytet sędziego, że on jest człowiekiem, który z pokorą i uczciwie, transparentnie waży rację i oddaje sprawiedliwość, a nie w sposób butny zachowuje się i mówi o sobie, że jest nad człowiekiem, że jest z jakiejś szczególnej kasty i przysługują mu jakieś nadzwyczajne przywileje kosztem, z pogardą odnosząc się do pozostałej części społeczeństwa. Nie ma na to zgody, na takie myślenie. Niestety taki upadek moralny części ludzi, którzy tak myślą, jest na tyle duży, że musimy dokonać zasadniczej zmiany w obszarze sądownictwa w Polsce i zrobimy to. Mamy przygotowane już zmiany i reformy, ale oczywiście musimy zaczekać na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy Trybunału Konstytucyjnego, bo nie ma żadnej wątpliwości, że pan profesor Rzepliński i jego koledzy zapowiadają, że zablokują każdą zmianę w sądownictwie, która miałaby na celu uzdrowić te patologiczne relacje, to przekonanie, że tam są jacyś nadludzie, czy jak nadkasta, ludzie lepsi od innych, którym przysługują jakieś szczególne prawa i prawa też do manipulacji. Nie ma na to zgody. Właśnie od tych ludzi mamy, każdy obywatel, ten maluczki obywatel ma prawo oczekiwać najwyższych standardów i stąd bierze się siła takiego sędziego i autorytet, jeśli on właśnie w sposób uczciwy, transparentny, jasny, przejrzysty, bezinteresownie podejmuje swoje decyzje, nie patrząc kogo rozstrzyga, czy wielkiego, czy małego, nie zastanawiając się nad jego poglądami politycznymi, nad jego grubością portfela, a wiemy, że niestety z tym bywa różnie. Są oczywiście też i sędziowie przyzwoici, uczciwi, to trzeba powiedzieć, ja też z takimi się spotykam, ale nie mogę dalej już ulegać takiej atmosferze, że no są uczciwi, no to nic nie zmieniajmy. Niestety jest też bardzo wielu ludzi, którzy tak myśli, jak właśnie to, co zobaczyliśmy na tym kongresie, o sobie jako nadkaście, a to jest pycha, to jest ogromna pycha, która prowadzi do arogancji, do nadużywania władzy, do manipulacji, do niesprawiedliwych wyroków i do tego wszystkiego, tej arogancji, z którą często Polacy spotykają się w sądach, bo muszę powiedzieć, że do mnie jako do Ministerstwa Sprawiedliwości każdego dnia wpływa setki listów. Nie jesteśmy w stanie tego nawet przecież przerobić, to jest takiej ogromnej ilości skarg ludzi, którzy wskazują, że są źle traktowani, że są pomiatani, że są pogardzani w polskich sądach przez znaczną część sędziów, którzy takich traktują i to musimy zmienić.
Ale co z tym dalej zrobić, panie ministrze? Jest w Polsce komisja wenecka, która, jak widzę, także ma w planie spotkanie z wiceministrem sprawiedliwości, ale głównie spotykać się będzie z sędzią Rzeplińskim, z sędzią Biernatem i z sędziami tak zwanymi orzekającymi. 7 września wiceprezes Biernat, występując w imieniu prezesa, wysłał pismo do sędziów Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego, i Mariusza Muszyńskiego, których prezes nie dopuszcza do orzekania i poinformował, że komisja wenecka spotka się gdzieś 2,5 godziny z orzekającymi obecnie sędziami, ale jest też zainteresowana, żeby kilkanaście minut poświęcić sędziom, jak to określono, nie orzekającym. Więc w sumie ta komisja wenecka, zdaje się, przyklepie to, co prezes Rzepliński z panem Biernatem i z innymi sędziami ustalą. Więc jak to zmienić?
No cóż, no powiedzmy sobie szczerze, że ten rząd, który tu działa, może nie jest idealny, bo nie wszystko, co podejmuje, jest zawsze doskonałe i pewnie nie jest też w stanie uszczyć się jakichś błędów, zawsze można coś zrobić lepiej, ale jest to rząd, który działa, jako od dawna tego nie było w Polsce, na rzecz polskich interesów, polskiej racji stanu, odwołuje się do wartości jednak tych chrześcijańskich, konserwatywnych, chroni Polskę przed zalewem też islamskich imigrantów. Co nie znaczy, że nie chcę pomagać, bo chcę pomagać w duchu chrześcijańskim, ale tam na miejscu, tam w tych obozach, gdzie oni są, obok swojej ojczyzny, gdzie będą chcieli wrócić, jeśli skończy się konflikt. No i to budzi konsternację, złość na Zachodzie. Polska chciała być traktowana jako kraj takiego trzeciego świata, jako miejsce montownia i do robienia interesów, gdzie są wyprowadzane pieniądze, jako kraj, do którego można przesłać 100 tysięcy imigrantów islamskich, spowodować tu ogromny problem społeczny i też finansowy, bo przecież ktoś musiałby za to płacić. I ten rząd na to nie pozwala. To jest przyczyna, sądzę, politycznego zaangażowania Komisji Weneckiej, właśnie dbanie o nasze interesy, interesy polskie, bo to samo było na Węgrzech. Przecież premier Orban był tak samo, można powiedzieć, atakowany przez tą Komisję Wenecką, która przymykała oko na wiele innych nieprawości, które działy się, dużo poważniejszych spraw i zagrożeń dla demokracji w innych krajach, nie tylko w Europie. No popatrzmy choćby dzisiaj na Turcję. Do mnie, do ministerstwa przychodzą skargi wysłane internetem sędziów tureckich, którzy twierdzą, że są aresztowani, czy będą lada moment aresztowani, w tym sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Turcja jest członkiem, tak jak Polska, komisji, należy do gremium Komisji Weneckiej i Komisja Wenecka powinna tak samo zajmować się Polską, jak i Turcją. I co ciekawe, Komisja Wenecka cały czas zajmuje się i wysłała delegację nie do Turcji, tylko do Polski, prawda? A wiemy, no, ja nie abstrahuję od tego, co się dzieje, ale jeśli przykładać miarę, to widzimy tutaj ogromną różnicę. To jest niestety zachowanie, które jest dyktowane politycznie. Ja nie zachęcam oczywiście Komisji Weneckiej, bo to nie jest moja rola, ani nie moja sprawa by zajmowała się sprawami Turcji, czy tych sędziów, którzy domagają się jakiejś pomocy i wsparcia, no ale przecież jakby porównać sytuację, to ona jest o niebo różna. I to jest szukanie pretekstu, żeby Polskę zaatakować przy okazji Komisji Weneckiej. Ja ze smutkiem mogę powiedzieć, że poprzednia obecność i aktywność Komisji Weneckiej niestety nie wpisała się w autorytet, budowanie autorytetu tego organu. Dlaczego? Dlatego choćby, że Komisja Wenecka dopuściła do przecieku jej projektu raportu, który był wykorzystywany przez opozycję do walki politycznej przeciwko rządowi. Komisja Wenecka zawarła w swoim raporcie wnioski co do publikacji wyroku, a więc w sprawie, która nie była przedmiotem konsultacji czy poznania stanowiska strony rządowej, no, a już Rzymianie mówili, że wydaj wyrok, wydaj opinię wtedy, kiedy wysłuchasz racji dwóch stron, więc oni udając, że wysłuchają naszych racji, zajmowali się różnymi tematami, akurat w konkretnej sprawie, jeżeli chodzi o publikację wyroków, nie byli uprzejmi zapytać nas nawet drogą mailową, co my o tym sądzimy i dlaczego uważamy tak, a nie inaczej, a wydali, może powiedzieć, swój werdykt, podważając zaufanie do ich bezstronności, obiektywizmu i autorytet bardzo obniżając. No, krótko mówiąc, dlatego podchodzimy do tego z właściwym dystansem, mając świadomość, że tu w tyle toczy się gra polityczna. Jesteśmy silnym państwem, jesteśmy państwem suwerennym, nikt nam nie będzie narzucał reguł, jakie mamy się kierować. My przestrzegamy te reguły, wszyscy widzą, którzy chcą widzieć i którzy myślą, że to Trybunał Konstytucyjny dopuszcza się zamachu na państwo demokratyczne w Polsce. Sędziowie pod przewodnictwem pana Rzeplińskiego pozwalają sobie części sędziów nie dopuszczać, którzy byli legalnie wybrani. Co więcej, wydają werdykty w sposób sprzeczny z procedurą, która ich obowiązuje, łamiąc przy okazji konstytucję. No to jest bezprawie. Większość parlamentarna, rząd nie będzie akceptował bezprawie i nie będzie się kierował bezprawiem. Będziemy realizować nasze prawo, prawo polskie. Będziemy przestrzegać i bronić demokracji. I dlatego też dojdzie do zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, takiej, która pozwoli też i dokonywać zmiany dalej idące, jeżeli chodzi o polskie sądownictwo, by właśnie przypomnieć tym, którzy zapomnieli, bo nie wszystkim, podkreślam, jest wielu też i przyzwoitych sędziów, nie chcę ich skrzywdzić przy tej okazji, ale tym niemałej ilości też i takich, którzy zapomnieli o tym, czym jest służba, nie władza przede wszystkim, nie trzecia władza, ale służba sprawiedliwości i by ta służba wróciła na poczesne pierwsze miejsce myślenia wszystkich tych, którzy zakładają togę i łańcuch na szyję i wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej.
Panie ministrze, mówi pan o tym, że to Trybunał Konstytucyjny robi zamach na demokrację i państwo prawa w Polsce. Zatem chcę zapytać, jak tych zamachowców przed skutecznym zamachem powstrzymać?
No, z całą pewnością nie ma co tego wątpliwości dla ludzi, którzy oczywiście z uwagą śledzą bieg wypadków przed Trybunałem Konstytucyjnym, że mamy tutaj do czynienia z jakimś zamachem pewnej oligarchii polityczno-prawniczej, która chciałaby dalej rządzić Polską, a rządziła w zasadzie od 1989 roku na zasadzie pewnej ugody z postkomunistami i uniemożliwiała takie zmiany w Polsce, które mogłyby uczynić naszą ojczyznę rozwijającą się i dającą szansę na rozwój, równy rozwój wszystkim grupom społecznym. No, popatrzmy, co się działo na przykład w Warszawie, jeżeli chodzi o tą pseudoprywatyzację, rozkradanie kamienic, prawda? Przecież to się działo na przestrzeni 8 lat pod ochroną, można powiedzieć, parasola wymiaru sprawiedliwości, w tym sądów, części sądów, które, przepraszam za to słowo, klepały decyzje o mianowaniu kuratorów dla osób, które mają po 140 lat i rzekomo w ich imieniu były te kamienice przejmowane za 500 zł, niech są niektóre, a później ludzie brutalnie wyrzucani na bruk, czasami starsi, nie mający gdzie pójść, czy nawet doszło do morderstwa przecież pani Jolanty Brzeskiej, które też było śledztwo całkowicie, mogę to z pełnym przekonaniem powiedzieć, skręcone, zamiecione pod dywan, nie wiem, czy ze strachu, czy to było celowe działanie. No, żyliśmy właśnie w takim państwie i my chcemy to państwo zmienić, ale żeby je zmienić, trzeba jakby zmienić fundamenty, ale żeby zmienić fundamenty, no, Trybunał Konstytucyjny nie może zablokować rozwiązań ustawowych, które będziemy chcieli zaproponować, a chce to zrobić i może, bo jak wyda wyrok a my byśmy to akceptowali w takim stanie gorących głów, jakie towarzyszą panu Rzepnińskiemu, zaangażowanemu politycznie człowiekowi, który tylko sędzią jest formalnie, bo w rzeczywistości jest politykiem, no to nic nie zmienimy. Polacy, demokracja rozstrzygnęła. Ma być zmiana. Polacy postawili na zmianę i my chcemy tę zmianę zrealizować. Jak profesor Rzepliński niebawem będzie odchodził, mamy możliwość przygotowania kolejnej ustawy. Jestem przekonany, że demokracja w tym wypadku zwycięży i swobodnie będziemy dalej realizować te wszystkie zobowiązania poprzez wymiar sprawiedliwości, no, które przyjęliśmy wobec Polaków. Począwszy właśnie od oświadczeń majątkowych, co już zrobiliśmy, co trudno zakwestionować naszym przeciwnikom nawet, bo choć sami tego nie robili, to nie znajdą na świecie tutaj żadnych sojuszników, którzy by chcieli uznać ich rację, że jawność oświadczeń majątkowych jest czymś złym. No ale jeżeli chodzi o kolejne zmiany, pewnie chcieliby tutaj, na pewno, nie pewnie, na 100% mogę to powiedzieć, nie tylko włożyć kij w szprychy, ale wysadzić te ustawy w powietrze i spowodować, że te zmiany by nie doszły do skutku. One dojdą do skutku i będziemy budować wymiar sprawiedliwości sprawiedliwy, uczciwy, obiektywny, uczciwy dla takich ludzi, którzy będą wiedzieć, że służba jest na pierwszym miejscu, a nie kasta, nadkasta jakichś ludzi. I mogę powiedzieć, to jest oczywiście moja ocena, moje przekonanie, że stanie się to z początkiem przyszłego roku, będziemy mogli przedstawić w Sejmie, sądzę, przyjęty już przez rząd zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Oczywiście nie ma zmian idealnych, my jesteśmy wszyscy ludźmi, wszystkie rozwiązania prawne, gdziekolwiek na świecie one funkcjonują, mają swoje ograniczenia, ale mogą być lepsze lub gorsze, albo bardzo złe. Dzisiaj ten stan rzeczy, jaki funkcjonuje, jest bardzo zły, o czym świadczy właśnie ta ogromna ilość skarg ludzi niezadowolonych z funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w stosunku do których ja też jestem niestety bezradny, bo oni sądzą, że jako pełnię urząd ministra sprawiedliwości, to mogę ingerować w sprawy sądów, a tak naprawdę dzisiejsze ustawy, ale też i wyroki Trybunału Konstytucyjnego wcześniejsze pozbawiły de facto ministra jakiegokolwiek wpływu na działanie sądów. Minister nie może nawet zażądać akt sądu do kontroli, jeżeli jest skarga na te akta po sprawie Amber Gold, gdzie Trybunał Konstytucyjny właśnie orzekł, że to jest niedopuszczalne. A przecież gdyby właśnie wtedy minister nie mógł ściągnąć tych akt, to nie dowiedzielibyśmy się o sędziu Milewskim i różnych nieprawidłowościach, które miały miejsce na etapie właśnie władzy sądowej w sprawie afery Amber Gold. A mimo to nawet taką sprawę zablokowali i uniemożliwili się ministrowi przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego zaglądanie do akt wtedy, kiedy są skargi obywateli do Ministerstwa Sprawiedliwości. Więc naprawdę jest bardzo wiele do zmiany, ale te zmiany muszą się odbyć w warunkach, które na to pozwalają, czyli w warunkach uczciwie, rzetelnie działającego Trybunału Konstytucyjnego.
Panie ministrze, czyli jak rozumiem, harmonogram jest taki, Komisja Wenecka jak przyjechała, to i wyjedzie. Sędzia Rzepliński traci mandat w grudniu tego roku i dopiero wówczas rozpoczynamy tę gruntowną reformę.
No, myślę, że dla każdego, kto patrzy takim niezaangażowanym, a chłodnym okiem z boku na to, co dzieje się w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, jest jasne, że pan profesor Rzepliński jest tym, który nadaje takie bardzo polityczne rysy działania aktualnego Trybunału Konstytucyjnego. To on gra na konflikt, jego wypowiedzi nie mają nic wspólnego z zachowaniem sędziego, który powinien przecież cechować się taką ostrożnością wypowiedzi, dystansem i stwarzaniem co najmniej pozorów bezstronności. Przecież pan profesor Rzepliński, zanim dojdzie do rozpoznania sprawy przed Trybunałem i wydania jakiegoś stanowiska przez ten Trybunał, on już wydaje w tej sprawie, w każdej ze spraw wydawał swoje, można powiedzieć, wyroki, mówił jak jest, co jest zgodne z konstytucją, sprzeczne z konstytucją. No to tak jakbyście, przepraszam, jeśli ojciec pozwoli, państwo sobie wyobrazili, że idziecie przed sąd, jaka jest jakaś sprawa, czy to cywilna, karna, prawa pracy, obojętnie, i zanim w ogóle traficie na salę rozpraw, dowiedzielibyście się, że sędzia publicznie mówi, jaki wyrok już w waszej sprawie wyda. No to co to jest za sąd? No przecież sąd ma, to cechuje sąd, że sąd musi wysłuchać wszystkich racji, zapoznać się dowody i wtedy dopiero po naradzie można poznać, co on, jakie proponuje rozstrzygnięcie. A tutaj mamy pana profesora Rzepnińskiego, sędziego, który już wydaje wyroki, wie, jaki będzie wyrok, zanim w ogóle dojdzie do rozprawy, zanim strony przedstawią swoje racje, zanim przedstawią swoje dowody, zanim przedstawią własne argumenty. To nie ma nic wspólnego z sądem. To jest tak naprawdę, no nie chcę używać mocnych słów, ale to jest kpina z sądu, to jest bardzo szkodliwe dla autorytetu w ogóle sądownictwa. To, co robi pan prezes Rzepliński, to zostanie zapisane jakimiś czarnymi zgłoskami w historii sądownictwa konstytucyjnego w Polsce. To ma oczywiście swoje poparcie i popleczników w postaci sił politycznych, które nie chcą zmian w Polsce, które robiły interesy, które przyzwalały na to okradanie tysięcy ludzi, wyrzucanie na bruk, na przykład z mieszkań i kamieni warszawskich, nieruchomości, zresztą nie tylko warszawskich, to się działo w różnych miastach, sił, które przyzwalały przecież na okradanie na oczach całej Polski setek polskich firm budowlanych, doprowadzenie do upadłości. Przecież to się działo też na naszych oczach. Widzieliśmy brak działań tamtej władzy, która miała pełną świadomość, że ludzie są oszukiwani, że wykonują pracę, a później są doprowadzani do plajty i nie płacimy się za wykonaną pracę i tym firmom polskim małym, które są oszukiwane. Nie mówiąc o bezkarności takich firm jak Amber Gold czy innych tego typu instytucji finansowych w tym czasie. I my wprowadzamy inną jakość. Nie zrobimy tego oczywiście z dnia na dzień, bo potrzeba zmian prawnych. Nie zrobimy tego z dnia na dzień, bo potrzeba też ludzi, którzy będą chcieli tą pracę wykonywać. Nam brakuje bardzo ludzi. Bardzo nam brakuje ludzi, którzy tymi różnymi sprawami będą się zajmować w sposób uczciwy, rzetelny, zaangażowaniem. To wymaga czasu też, wypracowanie kadr, zmiany mentalności, myślenia prokuratorów, sędziów, innych przedstawicieli organów ścigania, ale jestem przekonany, że krok po kroku, jeśli oczywiście będziemy też sumiennie wywiązywać swoich zadań, jeżeli tutaj nie zabraknie pewnej mądrości, jeżeli będziemy z pokorą realizować nasze zobowiązania, to zrealizujemy je i z czasem to państwo będzie działać lepiej. Nie będzie państwem teoretycznym, nie będzie państwem, które stoi na straży interesów tylko tej bogatej grupy cwaniaków, którzy są zblatowani z władzą i gwarantują sobie poprzez rozmaite oszustwa i machinacje ogromne pieniądze kosztem krzywdy setek tysięcy, czasami milionów Polaków, tylko będzie to uczciwie działające państwo, które na patologię będzie właściwie reagować i które będzie odbudowywać swoje mechanizmy wewnętrznej kontroli i wsparcia dla wszystkich tych obywateli, którzy uczciwie i normalnie chcą żyć i działać. To nie nastąpi z dnia na dzień, to naprawdę jest ciężka praca, ale my ją wykonujemy. Jestem przekonany, że to będzie zakończone sukcesem, ale wcześniej, jeżeli chodzi o tą sferę sprawiedliwości, musimy rozwiązać problem Trybunału Konstytucyjnego.
I jeszcze jeden temat, jeśli pan pozwoli, sprawa pana zastępcy, pana wiceministra Patryka Jakiego, który spotkał się na sali sądowej w procesie cywilnym, w procesie ochrony dóbr osobistych wytoczonym przez posła PO Roberta Kropiwnickiego. Chodzi o słowa wiceministra, które padły pod koniec stycznia z sejmowej mównicy, że Kropiwnicki prowadzi w swoim mieszkaniu agencję towarzyską. Minister, wiceminister Jaki zapowiedział złożenie wniosło postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego. No i tutaj rozpętała się burza, jak mógł Ryszard Petru, który kreuje się na lidera opozycji na kongresie tej partii, zapowiadał odsunięcie z urzędu Andrzeja Dudy i postawienie pod Trybunał Stanu Beaty Szydło, a o wiceministrze mówił, że szefowa rządu powinna go, i tu cytat, wyrzucić na zbity pysk. Takie porządki w sobotę chciał pan Petru przeprowadzać. Proszę powiedzieć, jakie jest pana zdanie jako przełożonego wiceministra?
Tak, no naprzód przypomnę, że pan Petru to jest asystent pana Balcerowicza, człowieka, który jak chyba nikt inny nie zaszkodził polskiej gospodarce, nie doprowadził do rozprzedania za bezcen polskich banków. To w tego wszystkiego teraz my musimy skupywać za bardzo wielkie pieniądze, wielu przedsiębiorstw, zrujnowania znacznej części polskiej gospodarki, sytuacji polskich rolników, przez dramatów tych wszystkich, którzy wiązały się z jego działaniem nieprzemyślanym, nieroztropnym. I człowiekiem, mówię o panu Balcerowiczu dalej, który też odpowiadał politycznie co najmniej za wielkie afery, choćby aferę FOS, największą aferę sięgającą miliardów przy wypływu z polskiego budżetu. Ja nie dziwię się, gdy pan Balcerowicz z taką niechęcią i agresją mówi o wymiarze sprawiedliwości i atakuje też nasze działania, a też nie dziwię się, że niedaleko jabłko spadło od jabłoni. Jego asystent, pan Petru, posługuje się również językiem, który, no, mógłbym skomentować w ten sposób, jest bardziej językiem na co dzień pewnie używanym przez takich ludzi, którzy zajmują się opieką nad i ochroną nad paniami, które wykonywały ten smutny proceder w mieszkaniu polityka posła Platformy Obywatelskiej, pana Kropiwnickiego, który tym faktom zaprzeczał. I w ogóle jest to takie żenujące i smutne, że my musimy o takich rzeczach mówić, ale przypomnę, że cała sprawa wypłynęła przy okazji debaty nad ustawą, procedowaną w Sejmie, nad głosowaniem nad ustawą o zmianie ustawy o prokuraturze, kiedy pan Kropiwnicki niezwykle właśnie tak agresywnie, butnie atakował nasze plany połączenia Urzędu Ministra, plany, naszą ustawę już łączącą Urząd Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, argumentując, że nie wykazaliśmy i nie jestem w stanie wskazać braku skuteczności tej prokuratury, która działała pod rządami ustawy uchwalonej przez Platformę. I wtedy, po tej już kolejnej bardzo, bardzo aroganckiej i takiej butnej wypowiedzi pana Kropiwnickiego, na mównicę szedł pan poseł Patryk Jaki, odwołał się do oświadczenia, które jest chyba do dziś i było wtedy opublikowane w internecie przez kilkunastu mieszkańców domu, kamienicy, w której mieszkanie miał też pan poseł Kropiwnicki, którzy skarżyli się w desperacji, że nie mogą swobodnie mieszkać, że czują się zagrożeni z uwagi na to, że w mieszkaniu pana posła Kropiwnickiego jest prowadzony właśnie ten gorszący i przynoszący i zło moralne i zagrożenie dla ich bezpieczeństwa osobistego przybytek, którego prowadzenie przecież w rozumieniu kodeksu karnego jest ścigane, bo czerpanie korzyści z tego rodzaju działalności to jest przestępstwo. I pan poseł Jaki podał jako przykład, że gdyby prokuratura działała w sposób właściwy, jak pyta pan Kropiwnicki, to działałaby też skutecznie w takiej sprawie, gdzie w tle przestępstwa ściganego z urzędu, a nie na wniosek, pojawia się ważny wpływ polityk Platformy Obywatelskiej, a tymczasem prokuratura, mimo że sprawa była znana, była powszechnie komentowana w Legnicy, nie podjęła w tej sprawie żadnych działań i nie prowadziła postępowania. Ci ludzie przez miesiące byli skazani na udrękę, strach i nieprzespane noce z uwagi na różne odgłosy, które odchodziły często niekoniecznie trzeźwych ludzi, którzy tam w mieszkaniu pana posła co chwilę się zjawiali. Krótko mówiąc, ten przypadek w ten sposób się pojawił na mównicy sejmowej. Pan poseł odwołał się do świadectwa i desperacji, bezsilności mieszkańców kamienicy. No i potem słyszeliśmy zaprzeczenia pana Kropiwnickiego, który mówił, że to wszystko jest nieprawda, jest to wymysł. Mogę powiedzieć, że śledztwo prokuratorskie, które w tej chwili jest w tej sprawie prowadzone, prokuratura już się nie boi prowadzić spraw, gdzie są politycy, również wpływowi politycy, zaprzeczyło twierdzeniu pana Kropiwnickiego. Niestety takie rzeczy, dantejskie sceny i bardzo gorszące, niosące zło moralne i też sprzeczne z prawem karnym, sprzeczne z kodeksem karnym, czyli działy się w mieszkaniu pana posła. I to jest tak naprawdę, proszę zwrócić uwagę, w tej sytuacji to pan poseł Kropiwnicki powinien się nie tylko czerwienić, powinien być wyrzucony pewnie z Platformy Obywatelskiej, powinien przeprosić za to, że wprowadził w błąd i wówczas Wysoką Izbę i opinię publiczną, a przede wszystkim tych mieszkańców, którzy skazał na udrękę takiej sytuacji, z której pewnie czerpał sowity. A tymczasem całe zło i głównym oskarżonym stał się Patryk Jaki. A dlaczego? No dlatego, że przed sądem zwrócił uwagę sądowi, iż ten zamiast stosować się do reguł, że obie strony procesu należy traktować tak samo, stronie powoda, czyli posłowi Kropiwnickiemu z Platformy umożliwił swobodne wypowiedzi, a jemu jego pełnomocniczce, czyli pana Jakiego, odbierał głos i uniemożliwiał zajęcie stanowiska. Każdy obywatel w Polsce, niezależnie jaką pełni funkcję, jeżeli jest traktowany w sposób stronniczy, czyli arogancki przez sąd, ma prawo złożyć wniosek o to, aby sędzia został wyłączony od prowadzenia sprawy. A do tego, jeżeli chodzi jeszcze tu dodatkowo okoliczność, mianowicie taka, że we wszystkich bez wyjątku państwach demokratycznych na świecie, czy to są Stany Zjednoczone, czy to jest Francja, czy Wielka Brytania, jest taka święta zasada, czy to się nam podoba, czy nie, ale taka jest po prostu, również w polskim porządku konstytucyjnym i prawnym, że jeżeli parlamentarzysta mówi na mównicy w Sejmie, na mównicy sejmowej to i ujawnia jakieś patologie, to bez zgody parlamentu nie można go rozsądzać przed sądem. I rzecz w tym, że przez te 30 prawie lat III RP ta zasada była przestrzegana wobec wszystkich parlamentarzystów, głównie rządzących oczywiście innych opcji lewicowo-liberalnych. Zawsze sądy umarzały sprawy, a wyjątek uczyniono dla, ten sąd uczynił dla pana posła Jakiego, gdzie nie dochował procedury i nie zapytał sąd Sejmu, czy jest zgoda, aby sprawa była rozpatrywana. I pan poseł Jaki nie stawiał tej kwestii właśnie tej samej zgody jako takiej, tylko stawiał kwestię równości wobec prawa, no bo jeżeli wszyscy są wobec prawa równi, to jeżeli ta zasada dotyczyła pana posła Kalisza, czy wielu innych znanych parlamentarzystów, którzy w takich sytuacjach nie byli, ich sprawy nie były rozpatrywane przez sąd, bo wypowiadali się w Sejmie, mógłbym tutaj podać wiele znanych nazwisk, no to dlaczego inaczej sąd traktuje posła, który jest po prawej stronie sceny politycznej? I tu chodziło o zasadę równości wobec prawa, którą ten sąd w sposób oczywisty złamał. Naturalnie są sytuacje, że gdzieś posłowie na przykład w mediach wypowiadają się i wtedy nie chroni immunitet i to jest bardzo dobrze i to jest zgoda, ale jeżeli parlamentarzysta wypowiada się na sali sejmowej, w trakcie debaty sejmowej, w związku z debatą sejmową, z mównicy sejmowej, to wówczas musi być zgoda i to nie jest wymysł polski, to jest wymysł, który pojawił się w parlamentaryzmie od XV wieku w Wielkiej Brytanii, później został przyjęty jako zasada we wszystkich demokratycznych parlamentach na świecie. Jeżeli sąd postanowił złamać tą zasadę, no to rodzi się pytanie, dlaczego akurat w tym wypadku i dlaczego wobec posła Jakiego i o równość wobec prawa, równość stron, równość traktowania ludzi niezależnie od tego, z jakiej partii się wywodzą, upomniał się pan poseł Jaki, więc dziś atak na niego z tego właśnie się bierze. Może był zdenerwowany, może oczywiście artykułował swoje słowa z pewną emocją, ale no trudno dziwić się też emocji kogoś, kto jest traktowany po macoszemu przez sąd, któremu sąd nieustannie utrudniał i uniemożliwiał zabranie głosu, a stwarzał swobodną możliwość wypowiedzi drugiej stronie. Stańmy w takiej sytuacji. Wyobraźmy sobie, że my jesteśmy w sądzie, naszemu oponentowi sąd dowolnie daje się wypowiadać, a drugiej stronie nam cały czas odbiera głos i uniemożliwia zajęcie stanowiska. No przecież to jest jawna stronniczość i rodzi się pytanie o polityczne motywy, czy nie były, jakie sympatie nie wzięły górę u sędzi, które prowadziły tą sprawę i stąd wniosek posła, tak jak jako obywatele, jako każdy z nas mógłby taki wniosek i w takiej sytuacji powinien złożyć.
Dziękuję bardzo za komentarz. Pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, prokurator generalny, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie ministrze.
Dziękuję, szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie państwa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.